Facet na luzie.
Trzynasta wybiła, wstaje nowy dzień, śpiewał kiedyś Irek Dudek w piosence Au Szalalala. No i my jesteśmy już chwilę po 13, dokładnie 9 minut po godzinie 13 w niedzielne popołudnie. Jak zawsze wita Państwa Sławomir Sieziniewski i mój gość w audycji Facet na luzie. Co mogę powiedzieć o gościu? Wysoki, szpakowaty, okularki, bardzo spokojny, uśmiecha się od czasu do czasu i zaraz dowiemy się o nim trochę więcej. Proszę Pana, jaki jest Pana znak zodiaku?
Lew.
A ulubione auto? Tyle się jeździło.
No, nie, a gdzie tam właśnie, że nie. Najlepiej, żeby to był jakiś wygodny, średniej klasy rów, ten SUV.
Ach, proszę bardzo, czyli wysoki, wsiadało. Żeby łatwo się można
dokładnie,
było...
Dokładnie, wsiadało i wysiadało.
Wymarzona kobieta?
Miła, blondynka, mniej więcej jak moja żona.
O, proszę bardzo. Rzecz, z której jestem najbardziej dumny.
O, to z rodziny.
Rzecz, której się, czy coś, czego się odrobinę wstydzę.
Znalazłoby się trochę. Czasami się zapominam i troszkę się źle prowadzę mimo wieku.
Za wesoło.
No, czasami. Rzadko się zażal jednak.
Najlepiej wypoczywam, gdy?
Chyba jestem na rybach.
O.
Nad jeziorem.
Zawód wykonywany.
No w tej chwili jestem na emeryturze. No to muzykę robię od czasu do czasu.
Imię i nazwisko?
Jerzy Detko.
Muzyk jazzowy, saksofonista, klarnecista, w młodości lekkoatleta, dziesięcioboista. Jest gościem audycji Facet na luzie.
Facet na luzie.
Jerzy, jak to się zaczęło? Co było ważniejsze, muzyka czy sport?
Zaczęło się w zasadzie od muzyki, bo się mając tam kilkanaście lat uczyłem przez krótki czas wprawdzie gry na pianinie u pewnej pani, ale to było bardzo krótko trwało. Potem zdawałem do szkoły muzycznej. Nie dostałem się.
Brak talentu.
Jakoś tak. No i się okazało, że jest ogłoszenie w gazecie. Mama gdzieś wyczytała, że jest jakaś klasa się otwiera w technikum wychowania fizycznego, którego już od wielu lat nie ma.
No właśnie, czyli twoi rodzice, Mieczysław i Genowefa, bardzo dbali o to, żebyś ty był takim chłopcem z dobrego domu, tak? Muzyka, sport?
Sport owszem, również, dlatego że mieszkałem w Sielce, jest taka dzielnica w Gdańsku.
Ale urodziłeś się w Warszawie w ogóle, tak?
Urodziłem się w Warszawie, ale mówię o tym dlatego, że jak mówisz o sporcie, no to jako młodzi ludzie organizowaliśmy sobie tutaj różne zawody na tych Sielcach. Różne, łącznie z olimpiadą. Także w zasadzie zaczęło się od sportu, takiego bardzo amatorskiego.
No, czyli potem, co, rzut kamieniem? No co potem, to były za...
Nie, no to była po prostu... To było wszystko. To był przełaj, to był maraton, to był... To, na olimpiadzie to wiadomo, to był dysk, to był kula, tyczka, o której się na bambusowej tyczce skakaliśmy. No to będę przegrałem, pamiętam, z kolegą czekoladą. Założyłem się, że nie skoczy 1,50 m, on skoczył. No i tak dalej. Także nie, to była... Na tamte czasy bardzo profesjonalnie do tego podchodziliśmy, do tych organizacji, tych zawodów. I w zasadzie to przypadkowe, ten TWF, ten Technikum Wychowania Fizycznego, to mi przypasowało, mimo że byłem raczej wątłej budowy. Szczupły, chudy, jak...
Wysoki?
Jak, no tak. No,
raczej
no,
tak. No, w tamtym
nie czasie. Mały, nie mały. I jak się stanąłem w szeregu z innymi kolegami na początku tej szkoły, to wszyscy wytykali mnie palcem, że jestem jak... Strach na wróble, że tylko zawiesić na mnie jakieś... Także nic nie wskazywało na to, że później pójdę tak dość, no właściwie zawodowo w ten sport, prawda?
No to kiedy był ten przełom, powiedz mi? Kiedy pomyślałeś sobie, że...
Przełom był właśnie w tym technikum wychowania psychicznego, bo tam co jakiś czas organizowali organizowali zawody lekkoatletyczne, nie tylko. No i tam próbowałem skakać wzwyż. I te wyniki nie były takie złe. Zaczęło się od skoku zwyż. No, a poza tym, ponieważ ten silnik trwało 5 lat, więc no, liznąłem i kosza, i siatkówki, gier, spadę, pływania i tak dalej, narciarstwa. A potem przyszedł studium wychowania fizycznego i już potem dalej kontynuowałem, że tak powiem, przygodę ze sportem.
No, ale skąd ten dziesięciobój? A to ja
zaczęło,
rozumiem,
się, zaczęło się tak, że w pewnym momencie sprowadził się do Gdańska Władek Komar, który przegrał, nie pamiętam jak ten Włoch nazywa się, Berutti, przegrał bokserską walkę i nim się zainteresował, świętej pamięci, mój trener zresztą też, Sławomir Zieleniewski, chciałem powiedzieć się Zieleniewski. Zieleniewski.
Tak, legenda, jeśli tak można powiedzieć.
On właściwie zaproponował Władkowi, daj sobie spokój z tym boksem, masz warunki, będziemy próbowali kuli. I oni mi namówili właśnie Władek Komar, że będziesz skakał całe życie, nie skoczysz przecież tyle, co tam w tym czasie, chciałem powiedzieć Bubka Tetyczkarz, ale wyleciało mi z głowy nazwisko. Nie. Dziesięciobój, masz tutaj większe szanse, masz warunki, nieźle rzucasz dyskiem, nieźle pchasz kulę i tak się zaczęło. Oni mnie namówili i pierwszy tytuł mistrza Polski to byłem w 1963 roku i od razu stanowiłem rekord polski. Muszę się tu przy okazji pochwalić.
Tak, tak, bo to był bardzo ważny rekord, bo pierwszy pobiłeś barierę punktową.
Po raz pierwszy przekroczyłem barierę 7000 punktów w tamtej tabeli i to się stało w Bydgoszczy na stadionie Zawiszy. Jako ciekawostkę powiem, że przed ostatnią konkurencją pierwszego dnia dziesięciobój jest skok z wyż, tam nie było oświetlenia. I wtedy miał nie najgorszą formę, już mrok zapadał, nie było widać poprzeczki i organizator już wpadł na pomysł, że wjadą samochody, podświetlą reflektorami poprzeczkę i w ten sposób także. I wtedy to jako ciekawostkę potraktowała, prasa się właśnie rozpisywała, że przy świetle reflektorów ustanowił tam jakiś swój rekord życiowy skoku z wyż.
Te wyniki sportowe miałeś bardzo dobre. To było 3 razy Mistrzostwo Polski, 2 tak. razy srebrny medal, 2 tak. razy brązowy. Tak. Brałeś udział w Mistrzostwach Europy, gdzie tak. zajęłeś 13 miejsce.
No, pechowo, bo tyczkę zawaliłem, bo miałem szansę na lepszą lokatę. Na
można było z tej kariery sportowej wyciągnąć coś więcej?
Ja myślę, że przede wszystkim nie było wtedy jeszcze takich warunków jak w tej chwili, prawda? No, to jest nieporównywalne teraz. Także ja bardzo często sam z workiem na plecach po tej swojej ulicy na Siedlcach biegałem. Także to można było na pewno więcej. Ja myślę, że mogłem się do tego jeszcze lepiej przyłożyć, a poza tym co chwilę zmieniali się trenerzy, na początku nie miałem żadnego, na początku kogoś to tylko dyskiem mnie tam uczył rzucać czy pchać kulą. Dopiero w pewnym momencie znalazł się pan Kowalski, były zresztą dziesięcioboista też przedwojenny, który wziął się za kadrę Polski tych dziesięcioboistów, no i wtedy jakoś tam się udało te parę rekordów, tych mistrzostw zdobyć. No to nie był wielki poziom, umówmy się. No. Ale na tamte czasy. No.
Ale w dalszym ciągu, jeśli tak można powiedzieć, z tym sportem jest ci po drodze. Wprawdzie wiadomo, że z wiekiem te możliwości fizyczne są mniejsze, ale jeśli jako weteran, no też sobie zupełnie nieźle dawałeś radę.
Znaczy, jako weteran kilka razy startowałem w skokotyce. Jako ciekawostkę powiem, że startował również w tej grupie Władek Kozakiewicz. Z tym, że Władek jest ode mnie młodszy mniej więcej o 10 lat, więc jeżeli byśmy skoczyli jedno tak samo, na przykład 3 metry i 50 centymetrów i on to samo, to ja bym wygrał.
Wygrał, oczywiście, jako starszy.
W związku z tym, on, żeby wygrać ze mną, musiałby skoczyć na przykład 4. No już nie pamiętam, ile ja wtedy skoczyłem, ale fakt jest taki, że on, dla niego przygotowali już garnitur. Ja taki do tej pory mam ten garnitur, dwurzędowy, piękny. Bo były przekonani, że Władek wygrał. Władek przegrał przez to, że nie skoczył aż tak dużo lepiej ode mnie i ten garnitur ja mam.
Nie a ponieważ jesteśmy, ale Władek za to ci pokazywał samego, potem ten gest za to.
Jesteśmy tego samego wzrostu. No to do tej pory wisi jako symbol, powiedzmy, jakiś taki atrybucik w domu.
To, co mnie bardzo zaciekawiło, to, że niejako równolegle z karierą sportową i to zupełnie przyzwoitą, o czym mówiliśmy, w pewien sposób toczyła się twoja kariera muzyczna. I teraz, za chwileczkę, z Jerzym Detko porozmawiamy właśnie o tym, jak to z tym muzykowaniem było.
Facet na luzie.
Tak właśnie gra Detko Band, bo w naszym studiu Jerzy Detko, muzyk jazzowy, saksofonista, klarnecista, w młodości lekkoatleta, dokładnie dziesięcioboista, śpiewał jego syn Adam. Jerzy, rozmawialiśmy trochę o tej twojej karierze sportowej. Teraz czas na muzykę. Kwadratowa, lata 70. Wtedy się zaczęło?
Zaczęło się właściwie wcześniej. Stworzyłem, sam nie wiem jak to się stało, akurat ja, bo przecież ja nie jestem, że tak powiem, kształconym muzykiem w jakiejś szkole wyższej muzycznej, ani nawet średniej, po prostu jestem samoukiem. No ale miałem jakiś taki pomysł na zespół i stworzyłem kwartet, który tam sobie przygrywa takie różne dziwne, proste melodyjki. A w pewnym momencie kierownikiem kwadratowy był Maciej Bielak, mój kolega. Znaczy znaliśmy się po prostu. On mi zaproponował pracę w kwadratowie. To był rok 1970 albo 71. Ja się trochę nie bardzo chciałem zgodzić na początku, bo z takim repertuarem, a ja wiedziałem, że tam zawsze grały dość renomowane kapele. Skądinąd, prawda? Naprawdę takie na poziomie. Między innymi Flamingo słynny, prawda? Także gdzie ja tam z takim repertuarem, jak mydełko fa prawie, no powiedzmy. No ale mówi, nie martw się, dacie sobie radę. No i kwartet stworzyłem wtedy, inny troszeczkę. I się tak pomału, krok po kroku, staraliśmy się grać coraz bardziej ambitny repertuar, Claptona, Carlosa Santany, standardy różne jazzowe.
No bo dziewczyny szalały, ja rozumiem, tak? To było tak?
Znaczy, szalały, bo w ogóle ten klub nie wiadomo dlaczego, ale naprawdę przyciągał dość atrakcyjne towarzystwo, a między innymi właśnie atrakcyjne dziewczyny, chociaż sam klub był taki, powiedzmy, toalety, to dużo do życzenia,
prostu, tak.
Ale klimat był, atmosfera. I także ja tam miałem tremę niesamowitą, jak tam na początku. Ale tak jak powiedziałem, krok po kroku szukaliśmy takich kawałków, przy których ludzie będą się bawili. To tak się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok stawało coraz bardziej. Do tego stopnia był popularny ten klub. Między innymi chyba dlatego, że my nagraliśmy, że ja nie zawsze mogłem się tam dostać do, na przykład w sobotę, to rzadko mogłem przejść przez bramę normalnie. Gdzieś tam przez okno albo gdzieś od tyłu. Taki był to. Ludzie tam naprawdę walili drzwiami,
no,
oknami.
No bo to był prestiż, tak? Wtedy szukano też
muzyki.
Był
klimat po prostu. Mało tego, tam w tym klubie bardzo często, jak przyjeżdżały jakieś gwiazdy, szczególnie jak to był festiwal sopocki, to nie powiem, że wszystkie, ale niektóre, no między innymi Sipiska, wiele nazwisk bym teraz mógł wymienić, które wpadały do kwadratowej po prostu, żeby się tam popakać, zabawić się.
Pokazać, jak to się dzisiaj mówi czasami, tak?
Spróbować takiego klimatu klubowego, prawda? Żeby się rozluźnić po jakichś tam emocjach na estradzie. Także dzięki temu, poza tym, dzięki temu, że miałem znajomości w sporcie, to tam przecież był Jacek Wszoła, i Władek Komar, i Badeński Andrzej. No nie wszyscy go pamiętają, bo to starsze czasy.
Ale to były czasy złotego, złote czasy dla polskiego sportu.
Tak, tak, to był ten słynny team. Także, no, Kozakiewicz może niekoniecznie, ale tak lecę pod nazwiska. Także jak ludzie przychodzili, to widzieli, że tam mogą spotkać kogoś, kogo widzą na pierwszych stronach gazet, prawda? Albo gdzieś tam w telewizorze. Między innymi dlatego też klub też miał takie powodzenie.
I ty tam, jeśli tak można powiedzieć, rządziłeś, ale to jest ciekawe, bo jak sobie popatrzę na różne zespoły, w których byłeś, no to patrzę na przykład tak. Stworzył zespół muzyczny, w którym grali na przykład Jerzy Klockowski, Michał Bidas i tak dalej, dla części ludzi mogę powiedzieć, że to są osoby bardzo związane ze sportem. Michał Bidas były minister sportu i tak dalej, tak? Między innymi duet z Klęczonem, Festiwal Młodych Talentów, Szczecin i tak dalej, i tak dalej.
Skręcone to była taka sprawa, nie, bo Klockowski to był dyskobol i rugbysta. Mhm. On z muzyką nie ma nic wspólnego. Mhm. Natomiast Komar, owszem, z Komarem mieliśmy koncerty, jak grałem na klarnecie, a Władek śpiewa skrzypka na dachu, Richmana, to o tym jeszcze porozmawiamy, bo to była bardzo ciekawa przygoda właśnie z tym naszym występowaniem. Natomiast
Klęczon?
Klęczon, w pewnym momencie byliśmy na jednej uczelni, bo ja powiedziałem o tym technikum wychowania, że potem było studium wychowania fizycznego, w którym był Clemson właśnie. I kiedyś mnie nawet zagarnął, zaczepił i mówił: Ryk, ty tam się trochę orientujesz, powiedz mi, jak tutaj jest akord tam, sedur, coś tam przy fortepianie. Potem się, że tak powiem, już nie powiem, że na drogi rozeszły, no, ale on poszedł w inną stronę, ja ciągle w sporcie. O tam Szpakowski, między nami też Darek ten swój radiowęzeł założył, powiedzmy, z którego się wszyscy śmiali, tak? A się okazało, że ta praktyka mu się przydała.
Na końcu Darek się śmiał, tak?
No, tak, tak. Do tej pory jeszcze przecież. No i w tej kwadratowej nas zastał stan wojenny.
No i?
No i no, to była sobota i w pewnym momencie... Wtedy był kierownikiem Andrzej Cykowski, słynny Cyki, Cykuś na niego mówili, bardzo miły, sympatyczny, niestety świętej pamięci, który podszedł do nas i oznajmił nam muzyka, czy właśnie może mnie, a nie, no w kromie nie wszemiłowy wobec, że jest ogłoszony stan wojenny. W związku z tym o tej, na którejś godzinie trzeba zamykać klub i wywalić wszystkich. I tak się stało. On tam, nie pamiętam co ogłosił, może ogłosił, bo to już nie było tajemnicą. Ale jakaś grupa, reprezentacja została i nie pamiętam, jak długo świętowaliśmy to wydarzenie, ale w każdym razie wiem, że jak wracaliśmy, to czołgi już były na ulicach i wtedy było dużo, dużo śniegu.
I już nie było zabawy.
Już nie było zabawy, no i już też nie było grania, bo się skończyła kwadratowa.
Pytałem się o te lata 70., bo właściwie chciałem się zapytać, kiedy dokładnie powstał Decathlon Dixieland Jazz Band, dzisiaj zwany Detko Bandem, no bo jesteście takim fenomenem, Mick Jagger może właściwie wam pozazdrościć, tak? Bo wy w stałym składzie przez wiele lat jesteście doskonale znani w Trójmieście, a nawet ryzykuję takie twierdzenie, że jeżeli ktoś nie zna Detko Band, nie był kiedyś na imprezie z udziałem tego zespołu, to właściwie nie może mówić o sobie, że jest mieszkańcem Trójmiasta.
Nie, ja powiem więcej. Jak się czasem gdzieś bywałem na świecie, to naprawdę czasami się zdarzało na ulicach: o, cześć Jurek, kwadratowa, naprawdę. I to była Ameryka, to był Paryż, to było, bo był taki moment, że pływałem na statkach tam po świecie. Także kwadratowa, z kwadratowej wielu ludzi tam się przekręcić przewinęło mnóstwo ludzi, którzy bardzo dobrze tą kwadratową wspominałem, ale właściwie ten jazz to się zrodził tam, w kwadratowej. Na początku graliśmy taką muzyczkę bardzo
tanecza. Disco Polo, mówiłeś, coś takiego, no, tak? Takie tam, tamtejsze.
Dostałem pajacyka na Nowy Rok, pajacyk nóżką figał w przód, w tył i w bok. Taki kawałek.
Aha, rozumiem. Dlatego to się, dalej nie śpiewaj, bardzo cię proszę.
Nie, bo to już nie pamiętam, co było dalej. Ale w każdym razie w pewnym momencie postanowiłem, że trzeba jednak pójść w tym kierunku, bo przecież potem startowaliśmy na różnych festiwalach jazzowych, prawda? Od Jazz Meeting na Gold Washboard i nawet byliśmy tam, mieliśmy raz wyróżnienie w Warszawie. Nie pamiętam, w tym roku, no i potem Iława i tak dalej, także no, ale jak kończyliśmy, no to była przerwa z muzykowaniem, no i w pewnym momencie będąc na kortach, jeden z moich kolegów muzyków, notabene brat Jasia Rejnowicza z ramy 111, który pływał na statkach, mówi do mnie: słuchaj, jak skończysz, to podejdź, bo mam dla ciebie tutaj coś do sprawy. No i on zaproponował mi wtedy, czy nie chciałbym stworzyć jakiegoś małego zespołu i popływać na statkach. To było moje marzenie, powiem szczerze, bo rama wtedy już pływała.
Dolary.
Zarabiali duże pieniądze. Zarabiali dziennie tyle, co ja przez cały miesiąc, mniej więcej w tym czasie. Bo to było 30 chyba dolarów. Poza tym zwiedzali świat przecież. No mówmy się, to w ogóle bajka. Także jak on mi to zaproponował, to ja mówię, no oczywiście, tylko czy dam radę. No i tak się zaczęło. Tam. Także z tym jazzem się sprawa skończyła, no stan wojenny i tak dalej. No ale potem był nowy etap, to właśnie ten wyjazd na statek. No po powrocie reaktywowałem. I wtedy nazwaliśmy się Decathlon Dixieland Jazz Band. Decathlon 10 obój, byłem z greckiego, tak? W związku z tym to było dość trudne do pisania. Dixie nie wiedzieli, jak się pisze. W związku z tym poznawieniem skończyłem Detko Band. A jeszcze na statkach, poza tym, gdzie oni tam Decathlon, Dixie, nie było Dixie, no był kwartet. No, na Dixie, no, to musi być kudzeń, klary, trąbka,
tak, bardziej amerykański Dixie.
Także tak. Detko byłem, był plastę na pierwszej zapotrzebowanie Deco Band, a nie po co Detko? Deco Band nie będzie. No, wróciłem do Polski, to się nazywaliśmy Detko Band, tak było, łatwo się zapamiętywało i...
Ale jak to jest, że ty tych wszystkich ludzi właściwie z tamtych czasów masz do dziś?
No nie, to tak nie,
no
jest.
Prawie.
No nie, umówmy się, niestety część z nich już nie żyje. To raz. Poza tym niektórzy, na przykład Jasiu Kadyszewski, gitarzysta i bandzysta z tej mojej kapeli, w pewnym momencie zaangażował się do ramy z tej dynastii i grał na statkach. Także nie, to składy się zmieniały. Och, tam bo to... Był taki nawet moment, że Rudy Schubert niektóre kawałki z nami śpiewał, nie na stałe, ale jak wpadał do klubu, to czasami go namawialiśmy, jak dobrze mi w tym więźniu, on na przykład taką podstawę śpiewał fajną. No a Stefan Nowakowski, Serwus Panie Chief, z nami w pewnym momencie. Przewinęło się mnóstwo różnych muzyków, naprawdę dobrych. Zresztą w tej chwili też grają, bo na przykład momentami jest tak, że gra pierwszy klarnicista Opery Bałtyckiej i pierwszy puzonista Filharmonii Bałtyckiej.
Nie ma żartów.
Adam Wiśniewski, tak, na puzonie, a Kazio Milewski na klarnecie w Operze Bałtyckiej. Także skład się zmienia. Nie, no skład się zmienia, to siłą rzeczy. No. Poza tym no, z wiekiem nie wszyscy sobie dają radę, prawda? Także to trudno powiedzieć. Ale niedawno obchodziliśmy 50-lecie kapeli. I właśnie w związku z tym, że tak długo tą kapelę trzymałem, bo przy okazji chcę powiedzieć, bo myśmy otwierali przez wiele lat Sopot Molo Jazz Festival z tym nowolańskim pochodzie. A potem mieliśmy krótki zawsze koncercik na estradzie. I na to wtedy wyłącznie można było grać tylko Dixieland, a nie jakieś tam Moja Droga, ja cię kocham, bo to... Nie? Ale właśnie, dlaczego o tym mówić? Dlatego, że w pewnym momencie dostałem z PSJ-u, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, za wytrwałość, za to, że przez tyle lat propagowaliśmy jazz tradycyjny i że trzymałem tą kapelę tyle lat, to dostałem srebrny medal Gloria Artis za działalność. No nie za umiejętności, bo tam akurat tutaj to byłoby daleko do takiego wyróżnienia.
Ale rzeczywiście tych wyróżnień i rekordów masz dużo i masz nawet jeden rekord świata.
Aha, to jest w ogóle inna historia.
Ponieważ... Jerzy najpierw zrobił duże oczy, ale teraz już wie,
zdarzało
o co
się, nie, to często mnie o tym pytają. Zdarzało się, że w czasie skoku Tyczce na Molo proponowali nam granie.
Tyczka na Molo, taka tam... impreza pana Szymczaka, pana trenera Szymczaka.
No, Smolarka, bo, tak. Bo to robi... No to właśnie teraz już...
Sobocki Klub Lekoatletyczny.
Tak, my czasami graliśmy po prostu. A już nie pamiętam, kto komentował wtedy, Maciej, może kochany, no to z pamięcią coraz gorzej, znany bardzo redaktor sportowy, zaraz sobie przypomnę. I on mówi do mnie, Jurek, jak będziesz coś chciał tam powiedzieć o tej Tyczce, no przecież uprawiałeś tyle lat sport, to proszę bardzo, masz mikrofon, tam trener. No ja czasami coś tam wstrąciłem. No on w pewnym momencie mówi, jak taki jesteś ważny tutaj tyle, to może byś skoczył o Tyczce. A ja... Myśmy byli po jakiejś imprezie, ubrani galowe, białe marynarki, dwukolorowe buty, kapelusze słomkowe, tak jakby, jak trzeba było na lata 20 czy 30. No i mówię, dlaczego nie? Zdjąłem marynarkę, pobiegłem do chłopaków, tam, którzy tam tę poprzeczkę zakładają. Mówię, słuchajcie, postawcie tam z 1,50 m, ja spróbuję skoczyć. I nie pamiętam, czy ten kapelusz specjalnie zostawiłem na głowie, czy zapomniałem zdjąć. No i przeskoczyłem to. I on wtedy napisał, że Jurek Detko ustanowił rekord świata w skoku Tyczce w kapeluszu, który na razie nie został pobity.
No i pewnie jeszcze długo nie zostanie. Jerzy Detko, nasz gość, Facet na luzie, już za chwilę opowie o spotkaniach z wielkimi polskiej sceny, zarówno sportowej, jak i muzycznej. Będzie o Tadeuszu Droździe, Władku Komarze, czy Łazuce. O tym wszystkim już za chwilę. Facet na luzie. Rosiewiczu też? O, proszę bardzo. Cool and the Gang to wybór Jerzego Detki, muzyka jazzowego, saksofonisty, klarnecisty, w młodości dziesięcioboisty, człowieka doskonale znanego właściwie chyba każdemu mieszkańcowi Trójmiasta, Pomorza, bo ze swoją kapelą Detko Band gra od 50 lat i nie było chyba imprezy, na której nie występował. Jerzy, ja mówiłem i ty też mówiłeś o tym, że byłeś człowiekiem takim niezwykle towarzyskim. Już ta Kwadratowa to pokazała, tak? Że wszyscy cię znali, że gdzie się nie pojawiałeś na świecie, to ty ze swoją takim charakterystyczną posturą, 1,91 m wzrostu i tak dalej. No,
to było.
No, no nie jest źle, nie jest źle. Więc masa różnych znajomych. Taki przyjaciel numer jeden, Władek Komar?
No trudno powiedzieć, bo Władek mieszka w Warszawie, a w Gdańsku. Prawdzie był czas, że mieszkaliśmy razem na Bielanach w ośrodku olimpijskim, ale nie mogę powiedzieć, że to mój przyjaciel, bo się za rzadko spotykaliśmy. Jeżeli przyjaciel, to ewentualnie bym go tutaj szukał, w którym mieście wśród albo muzyków, albo sportowców.
Ale te wasze przygody były chyba najbardziej znane, tak?
Z Władkiem?
Tak.
Najbardziej taka, którą chętnie zawsze opowiadam, to kiedyś Władek do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, mój sąsiad, któremu pożyczyłem jakieś parę złotych, spotka mnie na klatce. On mieszkał w takim dużym Władek, takim, no jak to się nazywa?
Bloku? Nie wiem.
Taki, właśnie na osiedlach te wielkie takie.
W wieżowcu.
W takim. No i mówi: panie Władku, czy ewentualnie, ja mówię, mam taką tratwę ratowniczą, czy mógłby pan, ja bym panu dał tą tratwę, no bo dobra, panie, jak to Władek znał, tam nie przywiązał uwagi, do mnie dzwoni, mówi: ty słuchaj, mam taką tratwę ratowniczą, moglibyśmy coś wymyśleć. No i tam się spotkaliśmy tu w sobocie na jakiejś imprezie i mówię: ty, bo popłyniemy tą tratwą z Warszawy do Gdańska. Ja wezmę klarnet, ty będziesz śpiewał, tam tego skrzypka, tam jakieś inne kawałki. Tatwa, bo jak się okazało, dziurawa, trzeba było przejechać przez Warszawę, żeby ją napompować, to cała była... Ale w ogóle umówiliśmy się w ten sposób, że rano się spotykamy w siedzibie Andrzeja Lepera. Bo w nocy ktoś od Lepera dzwonił do Władka i namawiał go na to, żeby wystartował z listy Lepera. To był tam tak czas, kiedy zbliżały się wybory jakieś.
On wystartował, ale nie wszedł, tak żeby
finiszył. Wszedł, ale nie, on się mówi tak, bo był tręknięty, jak mówił, i się zgodziłem, że wystartuje, ale z pierwszego miejsca. Podjeżdżamy tam pod to biuro Lepera, tam czekamy, bo jeszcze było zamknięte, już nie pamiętam, którego dnia. Patrzymy, a tam Andrzej Supron stoi pod Lepera, tym biurem. No i tam od słowa do słowa, i Władek mówi: bo wiesz, ja z pierwszej listy, a ten mówi: nie, Władek, to ja pierwszej listy. No i przy okazji tam był jeszcze taki jeden, mówi o nim, pierwszy biznesmen Rzeczpospolitej, który tam założył hodowlę pstrągów, kupił sobie pierwszy jakiś tam odjazdowy amerykański super samochód i dał chyba Reaganowi 100 tysięcy na bibliotekę. To już takiego tam było, prawda? To on podobno. Już nie pamiętam, jak się nazywa. W każdym razie weźmy się tam do środka, do tego Lepera. Mnie nie chciała pani wpuścić, a pan to kto? Władek mówi: to jest mój rzecznik prasowy i proszę to. No jeszcze dostaliśmy książkę od Lepera i krawat. No ale potem tą tratwą Władek poumawiał tam sponsorów. No i przy moście Poniatowskiego nastąpiło zwodowanie tej tratwy. Ja tam robiłem wcześniej zakupy różne, jakieś takie pierwsze potrzeby. No i tam nas żegnali oczywiście, głównie Władka, prawda? Nie wiem, czy można wymieniać firmę, może nie będę.
Nie,
to nie wymienią. Która sponsorowała nas.
A to dlatego, bo pewnie nie istnieje.
Ona już nie istnieje.
No, właśnie.
A może istnieje, nie wiem.
To nie wymieniajmy.
Nie, no nie, na wszelki wypadek. No i tam oczywiście to był szampan, potem była jakaś brandy, potem było coś innego. No właśnie nie odmawiał. No i tam ledwo jakoś go tam sprowadziliśmy na tą tratwę. Tratwa była okrągła, gumowa. Miała z jednej i z drugiej strony takie okna, takie wyjścia, drzwi, żeby było widać. Myśmy sobie za WF-u wypożyczyli tyczki takie jakieś do tego, żeby się odpychać na Wiśle. Przywiązaliśmy ten. No i tam Władek, jak się wpakował do tej tratwy, to niestety tak nieszczęśliwie, że na te moje zakupy, a ważył 120 kilo, te zakupy oczywiście już się nadawały tylko na marmoladę, na jakiś, na, nie wiem, na bigos albo to. No w każdym razie, no jak już tam wystartowaliśmy, ja wędkarz, więc ja, on zasnął, a ja się odbiłem, od już było szarawo, od tego brzegu i tam nurtem, ciak, ciak, ciak. A ja tam też parę, że tak powiem, łyków razem z Władkiem, żeby nie
bardzo
było.
Bardzo nieładnie, to niepedagogiczne, Jerzy, wiesz, no ale...
Ale no, a wtedy już chyba nie pracowałem, skąd już nie pamiętam, jak to było, nie, a nie...
W każdym razie masz ode mnie pierwsze oficjalne ostrzeżenie, dobra,
nie,
co
to,
dalej?
To ja się pomyliłem, to nie, to... No nie, da coś tam, jakiś płyn, ale nie umiem,
że... A, dobra.
No, ta, no on to, a ja to. W każdym razie, ja też zasnąłem w pewnym momencie, bo nikt, ryba żadnej nie brała, ta łódka tam, ta tratwa. I budzi mnie taki szum, jakiś taki hałas. Ja się budzę, patrzę, stoimy przy brzegu, jakieś 30 metrów od brzegu, no i może 200 metrów od mostu Paniąteckiego. Się okazało, że nas zniosło do brzegu i jakiś korzeń wystawał. I to cud! Myśmy się na tym korzeniu zaczepili, że się nie przybiła ta tratwa, byśmy tam się potopili. No i trzeba było się wypchać. No. Tam było długo, potem znowu się gdzieś zaplątaliśmy w jakieś, bo było, pogłębiali Wisłę. I były takie, pogłębiarka rozłożyła dookoła takie bańki, które tam coś tam. No i tam też zasnęliśmy w jakimś momencie i znowu budzi mnie jakiś potworny szum. A to była prąd tak niesamowity. Myśmy się, te nasze kije, te tyczki zaczepiły gdzieś od baniaki. Władka budzę, on tam gdzie tam, on śpi nieprzytomny, ale patrzę, otwieram ten właz taki mój, a tam po tych baniakach idzie jakiś gościu w takiej pomarańczowej kurce. Jak odsłonił to i Władka zobaczył, a Władka był wtedy broda, wąsy, te wielkie włosy, to on nie wpadł do wody z wrażenia. On potem mówi, ja myślałem, że to, bo to była taka ruda, to, że to Rumuni gdzieś płyną. No w każdym razie nas wzięli na holownik, nas wyciągnął stamtąd, no i teraz się wzięli nas, a pan Władek no to na holownik, tam było przyjęcie, Władek kazał zakupić kurczaki, spalił te kurczaki, jak oczywiście, no i tam graliśmy wtedy i tam te pitu, no i tak.
W sumie przebrnęliście 60 kilometrów, więc...
Ale nie, no potem znowu, potem się okazało, aha, bo Władek jeszcze zabrał ze sobą dziadka flintę, taką dwulufówkę i tam sobie czasami, no i tam się bawił któregoś razu i przestrzelił nam to, dach, ten, także ten dach spadł na nas od razu. Także już w zasadzie prawie się skończyła.
Koniec podróż. Wyprawy.
Tak.
No wesołe
tak.
To były czasy. No Władek,
oj, było.
Władek generalnie słynął z tego, że był wesołym człowiekiem. Tak. Ja tylko przypomnę tym naszym starszym widzom, że to wielokrotny mistrz Polski, 14 razy Mistrzostwo Polski, 16 rekord, mistrz olimpijski 72, a temu młodszemu pokoleniu to powiem, że to jest uszaty z Killera, czyli ten, którego tak, Killer załatwił, tak, jeśli tak można powiedzieć. Ale... Coś w tym było, tak?
Że no, jak pirata grał jeszcze.
W piratach, tak, u Polańskiego, jak najbardziej. No dobrze, zostawmy Władka Komara, a Bogdan Łazuka, on podobno bardzo
jeszcze
się...
Jeszcze tylko wam powiem o Władku, bo w pewnym momencie mieszkamy razem w jednym pokoju, tam na Bielanach, on sobie przysypia przed treningiem, a ja szukałem hotelu dla kogoś, kto miał przyjechać z Gdańska. No i nigdzie, mówią, nie ma miejsca. Ja Władek w końcu się budzi, musiałem teraz użyć kilku nieparlamentarnych słów. Władek, daj mi ten telefon. Połącz mnie, znajdź tam do MDM-u. No i zadzwoniłem się do recepcji. No to Władek mówi, halo? Tutaj kustosz ratusza miejskiego w Gdańsku. Potrzebujemy tam jakąś nazwisko, ważnego, bo tam trzeba... No i w ten sposób mi załatwił. No i widzisz.
No, czyli jednak w PRL-u wyglądało
ale
to...
Ale jeszcze wam powiem o Władku. Tam byli też żużlowcy.
Można napisać.
Żużlowcy byli na jakimś obozie. I oni się dogadali z Władkiem, że pytali o mnie, kto to jest. A Władek mówi, to jest taki syn badylarza z Gdańska. Bo to wtedy były te, wiecie, starnie młodne ci badylarze. Ma kupę szmaru. Tak, to dobrze, to my go ogramy w pokera. A Władek mówi, okej. No i Władek mówi do mnie, słuchaj, to my ich ogramy, nie oni nas. Oni mogą, niech się Władek, nie martwimy, to załatwimy. No i to trzeba by opowiadać, bo to jest naprawdę to jest wielki szuł. No i gramy w tego, on mi kazał, rozmienił mi na takie tam drobniejsze pieniądze, miał dużo fury tych, no ja badylarz. No i gramy, no tam, raz oni, raz ja. No i Władek w pewnym momencie ma te łapki wielkie, jak bochenki. Zamienił talię kart w pewnym momencie. To w jakimś momencie już, kiedy już... I pola była olbrzymia. A Władek te wielkie oczy. I oni, a co ty? No i Władek tam przebił, no przebił. Ja też się trzymam. I Władek w pewnym momencie mówi... To znowu bym musiał przekląć. Zjął pierścionek rodowy, ten sygnet rodowy. Kładę sygnet rodowy, to ty, no to co. No ale się okazało, że ja miałem lepsze karty, no bo były ułożone. Oni, Władek, i oni spotykają Władka na drugi dzień i mówią, Władek, ale nas zrobiłeś, kartę. Bo myśmy poznaczyli karty. Oni mieli znaczone karty, ale Władek potem znamiona. To cała historia. Także wesoło było.
No i być może, że to potem żużlowcy Wybrzeża przestali walczyć o Mistrzostwo Polski.
Ale to nie, bo to będzie z całej Polski. Z kadra.
Ja wiem, żartuję. Kochany, Bogdan Łazuka. Podobno bardzo kochliwy.
O tak, bo Bogdan Łazuka bardzo często były takie zawody krajów nad demokracji
ludowej.
Tak. I to się odbywało wtedy w Olsztynie. Tam już nie pamiętam, ile tych krajów było. A ja mieszkałem z Bogdanem w hotelu, z tym, że nie w tym samym pokoju. Tak. No, z Bogdanem, tak? Łazuką, tak.
Tak.
No i Bogdan tam sobie tam się to rozweselał. No, i do mnie mówi tak. Wiem, że na tym bankiecie, bo potem był bankiet na zakończenie, a narzeczoną Władka, Sławka Nowaka, który był trenerem Kip Ketera. Kip Keter...
biegacz znakomity.
Mistrz olimpijski, rekordzista świata na 800 metrów. Sławek Nowak był jego trenerem.
Tak, trener lekkoatletyki. Znakomity.
Dokładnie,
również,
tak. Do świętej pamięci. A narzeczoną wtedy Sławka była płotkarka Gierczakowa, się nazywa Nowak, potem po Nowaku. A Łazuka się w niej zakochał. I mówi: Jurek, wiesz, ja pójdę na ten bankiet, tylko wiesz, ja nie chcę, żeby to było tak, że na bankiecie tam mnie będziesz przedstawiał. Co... Nie, ty masz zrobić tak, że jak będziecie na obozie w Spale, tam są pola dookoła, lasy, ja chcę, żebyś, to ma być romantycznie, mówi. To tak zrobisz, żebym ja z jednej strony wszedł w tam jakieś pole, a z drugiej strony niechcąco przypadkiem będziesz szła Teresa Nowak. My się tam gdzieś spotkamy. No w każdym razie on nie wytrzymał się, zawalał do tej Teresy na tym bankiecie. To Sławek się troszkę, że tak powiem...
zdenerwował?
No nie był zadowolony. No ale coś tam z tego, coś w końcu nic nie wyszło.
A Tadeusz Drozda, bo bardzo jesteście kojarzeni z jego programem Herbatka u Tatka z Telewizji Polskiej. To wam też dało takiego kopa, prawda?
No tam prawie 4 lata graliśmy w tym programie. Kiedyś do mnie zadzwonił, mówi: słuchaj, a nie chcielibyście? No pewnie, żebyśmy chcieli. No i tutaj nawet mówiłem któregoś raz, że Tadek miał, o tu nawet mówił, jak ja miałem jakieś tu spotkanie też w waszym radio, połączyli się z Drozdą, że Drozda powiedział: no z Decką to jest o tyle dobrze, że jak ja powiem na przykład: czy pamiętasz ten Noc Zakopaną? No, kto by to znał? To oni grają. A jakbym to powiedział inny, jak to nuty, to próby, to tego, więc z Detką nie było problemu. Mówiłem, to od razu grali chłopaki. No. Poza tym przecież tam było mnóstwo tych gości, którzy na ogół każdy coś tam musiał zaśpiewać. I my w zasadzie faktycznie bez prób musieliśmy akompaniować lepiej albo gorzej. Także on pod tym względem, mówi, to była jedyna kapela, z którą się mu najlepiej pracowało.
Jeszcze jacyś ludzie z pierwszych stron gazet?
No z Andrzejem Rosiewiczem to już konstans w zasadzie. Bo ja przez kilkadziesiąt lat organizowałem taki benefis Detko Band, a wcześniej byłem współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Humoru z Markiem Uchwickim. No to tam to się przewina cała plejada na scenie, jak to potem finał był na Jaszkowej Dolinie, tam na Szczelnicy, gdzie ja robiłem ten swój benefis. No to tam prawie wszyscy z pierwszych stron gazet się produkowali. Albo coś gadali, albo śpiewali, albo... Były też takie przypadki, że nie wspomnę, jak się nazywa ta pani, jedna to już niestety nie żyje, z Kiepskich, ta... jak ona się nazywa? Niedawno mamy.
Od Paździocha.
Tak.
No,
nie, od Grabowskiego.
Od Grabowskiego.
Tak. Od
świetnie...
Nie. No, zaraz sobie przypomnę. Znakomicie śpiewała. Ona by świetnie swingowała. Także ona...
Małgorzata Kittel-Sztuka.
Tak, Sztuka, jak, tak. Tak, tak. No. Ale też taka, która gra... że jest taki serial... Śląski, tam gdzie gra ten mały, jak on tam, ten śmieszny aktor, którego bardzo lubię.
Czy mnie pytasz, jak ja mam wszystkich aktorów znam?
A ty tam w telewizorze przez całe życie, to jest no znany.
Tak.
I on ma żonę taką dosyć tęgawą, blondynę, że tak powiem, dobrze zbudowaną. Ona jak weszła na scenę, tutaj na tym, to się to nie chciała żadnych wypadków, a Tadek wtedy to prowadził, bo się nazywało nie herbatka u tatka, tylko wymyśliłem, że prywatka u tatka. Potem się nazywała powtórka Jurka, jak już Tadek nie prowadził tej mojej imprezy. Jak ona weszła na estradę, to nie chciała zejść za Boga. I nie tylko ona. Pani Janowska na przykład śpiewała z nami.
No bo tam była też atmosfera, jak ja pamiętam.
No było świetnie, naprawdę. No, była duża impreza. Atmosfera była znakomita. Ludzie przychodzili, bo widzieli, że mogą dotknąć każdego, kogo znają z telewizora, czy gdzieś tam z gazety, prawda, z różnych sytuacji. Był czas, że wszystko było za darmo.
Tak, sponsorzy.
No tak, że wszystko. Mhm. Łącznie, że z alko.
No dobrze, Jerzy, okej, okay, no dużo się działo i tak dalej, i tak dalej. Ale ty jesteś człowiekiem bardzo otwartym i powiedz, i co teraz?
Teraz,
jakie masz pomysły? Teraz, książki jeszcze nie napisałeś,
nie, no,
z tego
był czas, że pracowałem w Gdańskiej, Wyższej Szkole Humanistycznej. Byłem tam szefem studium wychowania fizycznego, więc dopóki tam pracowałem, jeszcze w średniej szkole też, to miałem zajęcie. A od czasu do czasu grałem. Nie, a poza tym grałem w tenisa z kolegami regularnie, tam przynajmniej dwa razy. Do tej pory zresztą gorzej albo lepiej. Już teraz trudno powiedzieć, że gram, bardziej chodzę, ale... Ale gramy.
Ale grać dalej grasz.
Gramy dwa razy w tygodniu, gramy. Średnia wieku jest taka już dobrze po 70. Ale, no i to, gdyby, powiesz, no jak mam wolny czas, to się zabieram, biorę wędki i wyjeżdżam na Kaszuby, jak jest lato i dobra pogoda. Natychmiast. Kocham Kaszubę, w ogóle kocham przyrodę. To jest taka sprawa, że bardzo, bardzo. Rodzina, sport, muzyka, wędkowanie. I takie różne tam.
A powiedz mi, bo na końcu na każdej audycji dajemy taką dobrą radę. Jak żyć na luzie, twoim zdaniem?
Na
jak...
luzie?
No.
No. Żyć tak, żeby być zadowolonym z siebie, a jednocześnie nie szkodzić innym. I starać się, żeby oni się przy tobie też czuli na luzie. Wtedy jest okej. Okay. Wszyscy zadowoleni. Tak na luzie, żeby nie krzywdzić innych, prawda? Ale też za bardzo się nie przejmować jakimiś problemami, naprawdę, bo się nie opłaca. Co ma być, to będzie, que sera, sera, tak jak teraz graliśmy 31. koncert taki sylwestrowy i tam była motyw przewodni, que sera, sera.
Jerzy Detko, muzyk jazzowy, saksofonista, klarnecista, przed laty lekka atleta, dziesięcioboista, był gościem programu Facet na luzie. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy za tydzień. Jak ktoś chciał nieco więcej, to może zajrzeć na stronę internetową Radia Gdańsk. Tam Facet na luzie z poprzednich niedziel. Wszystkiego dobrego, udanego popołudnia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.